Tu Atlas Świata. Podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Powstawanie podcastu możesz wesprzeć wpłatą w serwisie Buy Coffee pod adresem buycoffee.to/atlas-świata. Serdecznie dziękuję. Przed mikrofonem Anna Matusewicz. Zapraszam. Ponad 14 tysięcy kilometrów od Polski na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych stoi taturowa chatka. Drewniany domek wybudowany z inicjatywy polskiego polarnika Andrzeja Tatura. Jest to baza terenowa należąca do polskiej stacji imienia Henryka Arctowskiego, która staje się domem dla badaczy i badaczek nieraz na wiele miesięcy. Chcę Was zaprosić do wysłuchania rozmowy, którą wprawdzie nagrałam do innego projektu, ale jest na tyle ciekawa, że na pewno wybaczycie mi ten recykling. Julia Kończak, leśniczka zawodowo zajmująca się ochroną przyrody, swego czasu wymarzyła drewniany domek na wyspie i nawet nie spodziewała się, że ta wizja tak szybko się spełni. Dziś w Atlasie Świata o codzienności na antarktycznej wyspie, pingwinach i też o tym, kto może pracować na stacji Arctowskiego. Moim gościem dzisiaj jest Julia Kończak.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Czy mogłabyś w kilku zdaniach nakreślić, czym się właściwie zajmujesz tak na co dzień?
Aktualnie pracuję w Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Wcześniej pracowałam w Polskim Towarzystwie Ochrony Przyrody Salamandra, więc tak ogólnie można powiedzieć, że po prostu zajmuję się ochroną przyrody w takim dosyć szerokim aspekcie.
Twoje wykształcenie, zakładam, twoje doświadczenie, co robiłaś wcześniej, zaprowadziło cię do tej pracy, którą się teraz zajmujesz, ale też zaprowadziło cię na koniec świata, jakim jest Antarktyda.
Czy tutaj cię zaskoczę, ponieważ ja z wykształcenia jestem leśnikiem, czyli przez moment pracowałam w miejscu, gdzie w ogóle nie ma drzew.
Tak? No bo na Antarktydzie nie ma drzew, tak?
Na Antarktydzie tak. Tutaj chciałam od razu sprostować, ja nie byłam na Antarktydzie sensu stricto, ponieważ Antarktyda to jest sam kontynent. Czyli to, co jest tam faktycznie na południu, biegun południowy i tamte rejony. Ja byłam w Antarktyce, czyli to jest Antarktyda plus wody, oceanów, które tam otaczają Antarktydę i wyspy. Na wyspie Króla Jerzego, czyli w zasadzie byłam w Antarktyce, nie w Antarktydzie.
Dobra, to może w takim razie spróbujmy to jeszcze tak rozdzielić, bo Antarktyda to jest ląd, Antarktyka to są wody i wszystko, co ten ląd otacza, bo jeszcze na drugim z kolei biegunie jest Arktyka i to też czasami się myli.
Znaczy to jest dosyć powszechny błąd, bo Arktyka, Antarktyka i też dostawałam pytania, czy były polarne niedźwiedzie, to tak najłatwiej zapamiętać, że ta krótsza nazwa, czyli Arktyka to niedźwiedzie polarne, a Antarktyka, czyli ta dłuższa, to pingwiny, czyli dwa zupełnie odmienne bieguny. Oczywiście i tu jest zimno, przy czym no jakby specyfika Antarktydy jest taka, że faktycznie tam jest ten kontynent, Antarktyda, i wokół mamy wysepki. Natomiast w Arktyce sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, tam takiego lądu sensu stricto nie ma, tylko jest lód i to w zależności od pory roku można tam dotrzeć czy nie. No teraz wiadomo, mamy zmiany klimatu i to się teraz drastycznie zmienia, ale o tym by można było dużo opowiadać.
Co się znajduje na wyspie Króla Jerzego, co cię tak zainteresowało i że tam się wybrałaś?
Na wyspie Króla Jerzego są stacje badawcze, w tym stacja polska imienia Henryka Arctowskiego. I to jest główna stacja. I pod stację Henryka Arctowskiego podlega jeszcze coś takiego, co nazywamy refugium, Lion's Ramp. Nazwa pochodzi od jednej ze skał, która sąsiaduje jakby z tym refugium. I tak, na głównej stacji tam jest więcej osób, no bo to jest główna stacja, tam przyjeżdżają naukowcy i tych pracowników jest potrzebnych tam więcej. Natomiast na Lion's Ramp tylko w sezonie letnim, czyli wtedy, kiedy u nas jest zima, to tam jest lato, więc w tamtejszym sezonie letnim dwie osoby prowadzą badania związane z szeroko pojętą ekologią, czyli ze zwierzętami, które tam żyją. To są pingwiny, słonie morskie i tak dalej, i tak dalej. No i tam przez te 5,5 miesiąca mniej więcej mieszkają tylko te dwie osoby. Na stacji tych osób jest więcej, natomiast na Lions Ram, gdzie ja byłam dwukrotnie, to właśnie tylko te dwie osoby. To nigdy nie było jakieś takie moje wielkie marzenie, bo niektórzy czytali książki Centkiewiczów i tak myśleli, że tak bardzo, bardzo by chcieli w te rejony polarne popłynąć. Do mnie w zasadzie ta zimna przygoda dotarła jakoś tak troszeczkę bocznymi drzwiami, ponieważ pracując w Salamandrze, pracowałam z Anią Grebieniow, która wcześniej już na stacji Arstowskiego była. No i przez to, że się znałyśmy i ona zaproponowała mi wyjazd, więc no jakoś w zasadzie za długo się nie zastanawiałam. Wcześniej był taki ciekawy motyw, ponieważ czytałam biografię Tove Jansson, Mama Muminków, którą zresztą tutaj właśnie mam przy sobie i tam cały rozdział jest poświęcony temu, jak Tove zakochała się w wyspie i tam budowała swój dom drewniany, tam pracowała. Ja czytałam to i myślałam sobie, jak ja bym chciała wylądować na takiej wyspie, w małym drewnianym domku, tam pracować, właśnie coś zupełnie innego niż zrobiłam tej pory, bo przez wiele lat mieszkałam w Poznaniu. I to jakoś tak do mnie przyszło, właśnie chyba sobie tak wyprosiłam to.
Książka Tove Jansson okazała się być prorocza. Drewniany domek, gdzieś z dala od ludzi, od cywilizacji. Jak wygląda taka praca?
Istnieje coś takiego jak Kamlar. Ten skrót z angielskiego tłumaczy się dwójnasób. To jest albo komisja, albo konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki. To jest taka konwencja, która jest właśnie wcielana w życie przez komisję, która była związana z podpisaniem traktatu antarktycznego. Nie będę się tutaj w szczegóły jakby wchodzić. Natomiast jakby jednym z zadań Kamlaru jest wydawanie zezwoleń na połowy kryla, ponieważ właśnie w Antarktyce występuje kryl, to taki malutki skorupiak, który jest poławiany na przykład po to, żeby można było karmić nim hodowlanego łososia. Ale ponieważ kryl również jest pokarmem dla występujących tam zwierząt, a ten łańcuch pokarmowy, który tam jest, jest bardzo krótki, bo mamy plankton, właśnie kryla, a potem mamy pingwina i ewentualnie jakąś drapieżną fokę i w zasadzie nam się ten łańcuch kończy, więc jeżeli by tego kryla poławiać za dużo, wówczas będzie to miało bardzo negatywne konsekwencje dla tych zwierząt, które tam występują. Więc te badania, które my tam prowadzimy, nie tylko na polskiej stacji, ale też właśnie na innych stacjach, jest to taki międzynarodowy projekt, mamy pewne wytyczne, co musimy zbadać, żeby na podstawie wyników tych badań stwierdzić, czy jakby wszystko jest ok w tym ekosystemie, czy coś się dzieje i na przykład w przyszłym roku jakby limit na połowy będzie mniejszy na przykład. Tak jak pytałaś, jak wyglądał taki dzień, codziennie byliśmy w terenie, to jakby była podstawa naszej pracy. No i wszystko się zaczyna tak na przełomie właśnie października, listopada, wtedy kiedy pingwiny zakładają gniazda w koloniach. Tam występują trzy gatunki pingwinów, które gniazdują, czyli pingwin białobrewy, pingwin białooki i pingwin maskowy. No tam te nazwy też różnie są po polsku, ale generalnie tak to się teraz używa. No i my tam sprawdzaliśmy, ile jest gniazd, później mieliśmy próbę ważenia jaj i tak dalej, i tak dalej. Jakby przez cały ten cykl okresu lęgowego pingwinów mieliśmy no jakieś tam zadania do wykonania w zależności od tego, jaki był czas aktualnie. No oprócz tego robiliśmy monitoring też ssaków płetwonogich, czyli fok, i wypatrywaliśmy wielorybów też, żeby zobaczyć, czy wpływają do tej naszej zatoki. Również obserwowaliśmy tam ptaki, sczytywaliśmy odbrączki, więc w zasadzie tych prac, które tam wykonywaliśmy, było mnóstwo i nie można się było nudzić i wszystko było fascynujące. To może w ogóle o samym mieszkaniu na Lions Ram. Jest to mały drewniany domek, gdzie ta część mieszkalna to jest 4x4 metry. Mamy tam piętrowe łóżka, kuchenkę, jakąś taką mikro łazienkę, no ale w zasadzie cała ta część mieszkalna to jest 16 metrów kwadratowych i tam się musimy pomieścić ze swoimi rzeczami. Na zewnątrz jeszcze mamy takie schowki, gdzie trzymamy jakieś rzeczy spożywcze, narzędzia i takie rzeczy. Jeśli chodzi o pobudkę poranną, no tam czas tak nie do końca działa, dlatego że im bardziej w tamto lato, tym w zasadzie więcej światła, czyli mamy taki moment w grudniu, że w zasadzie w ogóle nie jest ciemno, więc tutaj trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tych zegarków, ale tam to nie ma ma aż takiego znaczenia. Więc tam w zasadzie musieliśmy wszystko sobie zrobić sami. Porąbać drewno, bo tam paliliśmy w kominku, gotować i tak dalej, więc w zasadzie cały dzień było coś do roboty. Faktycznie rano po śniadaniu, niekoniecznie, nie jakoś tam się nie zrywaliśmy bladym świtem, bo tak jak mówię, to tutaj nie miało aż takiego znaczenia, ale też jakby mając świadomość, że musimy zrobić to i to, trzeba było racjonalnie...
I jeszcze się wyspać.
Tak, jeszcze się w miarę wyspać, więc trzeba było racjonalnie jakoś tam tym czasem gospodarować. Ale faktycznie tutaj wiele zależy od pogody. Nieraz było tak, że sobie zaplanowaliśmy, że idziemy teraz w teren, na przykład robimy zdjęcia takiej dużej kolonii, żeby policzyć później z tego zdjęcia liczbę gniazda, a się okazało, że pada śnieg i w zasadzie zdjęcia nie zrobimy, więc musimy to jakoś tam przełożyć na inny dzień i wówczas robiliśmy coś innego. Też cyklicznie co 10 dni liczyliśmy te ssaki płetwonogie, no ale też było czasami tak, że był taki sztorm i tak silny wiatr, że w zasadzie no ciężko było wyjść w teren, ale generalnie staraliśmy się w miarę codziennie przynajmniej pójść na pingwinisko, tam zobaczyć, co się dzieje. Poza tą pracą terenową, która oczywiście jest najciekawsza z tego wszystkiego, była też cała praca związana z wprowadzaniem danych do komputera, ponieważ tam nie ma internetu, więc nie mieliśmy możliwości wysyłania tego przez internet, więc wszystko wprowadzaliśmy do bazy. Jak był ktoś ze stacji, to mogliśmy przekazać. Niektóre informacje przekazywaliśmy właśnie przez takie urządzenie, które się nazywa InReach. To jest taki GPS z możliwością wysyłania SMS-ów, więc jak było coś pilnie do przekazania, to wysyłaliśmy. No ale ponieważ tam też, no wiadomo, prąd to jest to, co sobie wyprodukujemy sami, więc mamy tam na Lions Tram panele słoneczne, no ale to starczyło do tego, żeby mieć światło w tym pomieszczeniu, ale już żeby naładować komputer to nie, więc to była czasami bardzo karkołomna operacja, bo trzeba było nalać benzynę do generatora prądotwórczego, odpalić ten generator, dopiero wtedy naładować komputer i właśnie wpisywać w te wszystkie tabeleczki.
Skoro było tak dużo zachodu, żeby wygenerować trochę prądu dla komputera, to teraz tak pomyślałam, że Netflixa to żeście tam sobie nie oglądali.
Nie, Netflixa nie oglądaliśmy, ale oczywiście to wszystko wiadomo było, już od początku jadąc tam, że tego internetu nie ma. Więc no ja oczywiście miałam swój zasób na dysku zewnętrznym i muzyki, i filmów, i też wziętych troszeczkę książek i audiobooków. Natomiast czy z tego skorzystałam, no to może za chwilę.
Jak wygląda podróż na tę wyspę Króla Jerzego? Zakładam, że nie ma tam zwykłego pasażerskiego lotniska, a jeżeli masz jeszcze ze sobą zabrać właśnie jakieś książki, magazyny.
Generalnie tam podstawą są statki, bo faktycznie no jest to oczywiście najprostsze. Natomiast za mojej bytności wyglądało to tak, że nasze rzeczy wypływały miesiąc wcześniej. My dolatywaliśmy z Warszawy z przesiadką do Argentyny, do Buenos Aires. Stamtąd pojechaliśmy busem do portu w Mar del Plata, gdzie właśnie już czekał na nas ten statek, albo my czekaliśmy na ten statek, bo to też tak bywało, który płynął już z tymi naszymi rzeczami. W Argentynie wsiadaliśmy w ten statek i no już płynęliśmy bezpośrednio w stronę Wyspy Króla Jerzego. No, przyznam szczerze, że trochę byłam rozczarowana z tym, jak bardzo jestem szczurem lądowym i bardzo chorowałam podczas tej podróży, więc się nie nacieszyłam, chociaż byłam nastawiona bardzo, także... Ale fantastycznie, ocean, będą delfiny i w ogóle będę oglądać te wszystkie zwierzaki, ale niestety. Drugą opcją, i tylko że to już jest, jeżeli no, to są jakieś takie nagłe sytuacje albo nie ma innej możliwości, no to na przykład na stację można się też dostać helikopterem. Te helikoptery też tam latają, ale no to wiadomo, że to zawsze jest też wyzwanie.
To jest bardzo długa droga i no, miejsce takie oddalone od cywilizacji i teraz tak sobie myślę, że pandemiczny lockdown wielu osobom pokazał, że często nie potrafimy już znaleźć sobie zajęcia w domu, czy na przykład właśnie kiedy zamknięte są kina, kawiarnie i że bez tego wszystkiego zaczynamy się nudzić. Czy był czas w ogóle na nudę?
Nie, mogę odpowiedzieć od razu jednym słowem. Trochę w kontekście też tego Netflixa. Ja w zasadzie nie potrzebowałam Netflixa, bo ja wyglądałam przez okno albo otwierałam drzwi, a to miałam film przyrodniczy za drzwiami. Bo w momencie, kiedy rodzą się małe słonie i one później już matki odstawiają je od odstania mleka, no to one w zasadzie są zostawione same sobie, no i później takie małe słonie morskie po prostu leżą sobie wszędzie i tyją i rosną. Albo właśnie, no, otwieram drzwi, no za drzwiami mam lodowiec i mogę patrzeć i słuchać, jak się cieli, więc w zasadzie nawet nie było takiej potrzeby. Czasami się po prostu siedziało, jak już był taki czas, że się wróciło z terenu, robiło się kawę z wody z lodowca. Najlepiej smakuje kawa z wody z lodowca, od razu mówię. No i patrzyło się na to, co tam się dzieje. Przypływały uchadki, później w tej właśnie późniejszej części lata zaczynają się pojawiać samce uchadek, czy właśnie na te wpływające do zatoki wieloryby. Czasami pingwiny też, myśmy się śmiali, że wysiadają przed naszym domem i szły na pingwinisko, które było parę kilometrów od naszego domku i tam sobie szły na piechotę. Wydawać by się mogło, że gdzie tam pingwin, piechur to średni jest, prawda? Jednak wolały przejść ten kawałek na piechotę, więc w zasadzie codziennie się działo coś innego i aż czasami żal było wracać, już człowiek był zmoknięty, bo na przykład był jakiś mokry śnieg i zmarznięty, głodny. Czasami były dni, kiedy faktycznie pogoda była bardzo zła i wtedy więcej czasu się w tym domu spędzało, no ale to właśnie albo się wykorzystywało ten moment na wprowadzenie tych danych do komputera, albo się czytało książki.
No i wspomniałaś, że zabrałaś trochę zapasów takich książkowo-filmowych ze sobą i nie podołałaś tego wszystkiego obejrzeć i przeczytać.
No nie, znaczy filmu to w ogóle chyba żadnego nie obejrzałam. Ani za pierwszym razem, jak byłam, ani za drugim razem. Jak się już tam jest, to po prostu, no nie wiem, być może niektórzy by mieli inne opowieści, ale ja po prostu czułam, że to wszystko, co tam jest, to chcę to chłonąć. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że nie trzeba jechać aż tak daleko, żeby tego doświadczyć. To tak naprawdę w Polsce też mamy takie miejsca jeszcze, gdzie jesteśmy troszeczkę odcięci od takiej ilości bodźców, które mamy tutaj cały czas. My nawet już na to nie zwracamy uwagi. Cały czas szumią samochody, że tutaj sygnalizacja świetlna piszczy. Cały czas w zasadzie są jakieś dźwięki, o których my po prostu już nie rejestrujemy, ale jak się jest tam, no jakby chcąc nie chcąc jesteśmy od tych bodźców odcięci, no to ja doświadczyłam tego i o tym też opowiadał i pisał Marek Kamiński i też z kim nie rozmawiałam, to w zasadzie każdy tam tego doświadczał, że nagle mózg, który wcześniej był przebodźcowany, to teraz nagle stwierdza, że ojej, w zasadzie nic się nie dzieje, jakby mózg się sam nudził. Nie? Ja idę sobie w terenie, rozglądam się, czy jakieś tam ptaki z obrączkami nie latają i zaczynam sobie przypominać jakieś w ogóle dziwaczne, absurdalne piosenki z dzieciństwa na przykład. Ale tego myślę sobie można też doświadczyć w górach, jak się wędruje, że nagle człowiek zaczyna gdzieś tam w siebie bardziej wchodzić i odkrywa nagle jakieś takie właśnie sytuacje w swojej głowie. Natomiast tak, filmów nie oglądałam, trochę muzyki słuchałam też nie bardzo dużo. Za pierwszym razem dostałam od mojej rodziny, tak prosiłam ich, harmonikę, więc troszeczkę też tam grałam. Śmiałam, że robiłam koncerty słonikom przed domem. Za drugim razem zabrałam ukulele, to też troszeczkę grałam. Wolałam właśnie sama coś tam sobie porobić niż słuchać. Ale z takiej muzyki, która mi gdzieś tam towarzyszyła, to też było dla mnie ciekawym doświadczeniem, bo ja zanim tam wyjechałam, to zawsze, wiesz, słuchawki na uszach, MP3, to w ogóle się bez MP3 nie ruszałam do pociągu, zawsze musiała być, a tam w zasadzie no, szumiał ten wiatr, bo super, gdzieś tam właśnie się odzywały pingwiny pod domem, no to sama przyjemność, ale czasami, no wiadomo, że jak się jest w takiej małej przestrzeni cały czas tą samą osobą, no to chcąc nie chcąc jakieś konflikty się gdzieś tam pojawiają i czasami już też nawet samo zmęczenie już sprawiało, że gdzieś tam człowiek się robił bardziej nerwowy, więc żeby jakoś się z tych emocji jakoś pozbyć albo nakierować je na inną stronę, to właśnie ta muzyka też pomagała.
Więc rozpoczęłyśmy tę rozmowę od przywołania książki Otowe Jansson i o tym, jak opisywane życie na wyspie zachęciło, przynajmniej nie zniechęciło właśnie do wyjazdu. Czy zauważasz jakieś zbieżności? Czy to sobie, co sobie wyobrażałaś czytając tę książkę, a jak wypadła rzeczywistość?
Nie nastawiałam się na nic konkretnie, dlatego że nie chciałam się nastawić, że o, będzie wspaniale, no bo to nigdy nie wiadomo, dopiero jak się coś przeżywa, to się nagle okazuje, że to nie było dla nas, ale no jakby po tym czasie, kiedy już tam byłam, mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo mi się to podobało. Naprawdę było to wspaniałe doświadczenie i faktycznie ja chyba jednak lubię trochę takie odludzia i pamiętam swój powrót po tym pobycie na Lions Ramp, najpierw do Argentyny, więc to zderzenie z wielkim miastem, z Buenos Aires, gdzie wcześniej byłam w tej ciszy, to było coś tak szokującego i właśnie wtedy sobie zdałam sprawę, jak bardzo jesteśmy przebodźcowani tym wszystkim, tymi dźwiękami. Jakby trochę tak sobie myślałam, że to by było super, ale jakby nie śmiałam tak do końca wierzyć, że to będzie takie wszystko idealne, no bo wiadomo, że życie pisze swoje scenariusze. Natomiast faktycznie dobrze się tam czułam i w zasadzie no cieszę się, że to tak się potoczyło.
Na tej naszej pierwszej rozmowie podczas spotkania dopytywałam, co należy zrobić, żeby wyjechać na takie badania w terenie do Antarktyki. Może słuchaczy to też zainteresuje, jakbyś mogła pokierować nas.
Ta stacją opiekuje się obecnie Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk i co roku bodajże w okolicach stycznia, nie wiem, to pewnie co roku troszeczkę wygląda inaczej, ale w okolicach stycznia ogłaszany jest nabór. Na stronie internetowej właśnie dotyczącej stacji artystowskiego jest ogłoszenie odnośnie naboru i wówczas no, należy tam wszystko tam wysłać, co jest napisane, CV i tak dalej. I ponieważ w ostatnim czasie trochę tych chętnych jest pewnie więcej, z racji tego, że właśnie gdzieś tam te zimne rejony zaczęły być w kręgu zainteresowania, między innymi też może ze względu na zmiany klimatu. Natomiast no, należy się też nastawić, że to jest praca, tam się jedzie do pracy. To nie jest jakby wyjazd, przygoda w takim sensie, że o, jadę na biegun i będą tam siedziały jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. No, sama ta przyroda jest tam niesamowita, natomiast jedzie się tam wykonać konkretne zadania i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tam się po prostu jedzie do pracy.
I do takiej pracy bardzo różnej, bo z jednej strony obserwacje, analizowanie tych wszystkich danych, co zbieracie, no ale przecież trzeba i obrać ziemniaki pewnie, a przygotować jedzenie, właśnie co mówiłaś, narąbać drewna, przypilnować, żeby to wszystko funkcjonowało, więc każde doświadczenie bardzo może się przydać.
Tak, dokładnie. Znaczy, tak jak mówię, no na Lions Ramp to w ogóle musieliśmy być ludzie orkiestra. Na stacji ten podział obowiązków jest troszeczkę inny, więc to nie jest tak tylko, że przyrodnicy mogą tam jechać. Na stację są poszukiwane osoby, które są elektronikami, elektrykami, właśnie kucharze, kucharki, no jakby osoby, które wykonują różne zawody, też osoby, które administrują tą stację w trakcie sezonu letniego, bo wówczas na główną stację przyjeżdżają też statki z turystami albo naukowcy, więc tak naprawdę nie trzeba być z wykształcenia przyrodnikiem, żeby się na taką stację dostać. Co roku są poszukiwane osoby właśnie o bardzo szerokim spektrum zawodów.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że zainspirowałam co po niektórych do tego, żeby gdzieś się znaleźć, gdzie się marzy.
Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas-świata.pl, na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moczewicz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.